kawałek świata i herbata.
Syn wyszedł z domu i nigdy nie myślałam, że odbiorę telefon z taką informacją.
Śmierć jej syna uratowała życie 6 osobom. Naszym gościem jest Jolanta Sternał-Kruczkowska, założycielka Fundacji Organiści.
Może by nie było tej fundacji, gdyby nie opinie, z jakimi ja się zetknęłam, że to jest karygodne, że nie istnieje śmierć mózgu.
Co myślimy o transplantacji? Gdańskie badania przedstawi socjolog dr Maciej Dębski. Włodzimierz Raszkiewicz, witam, zapraszam. Czy pamiętają Państwo film Bogowie? Ja pamiętam, jak wyszedłem z kina, pod jakim wrażeniem, ogromnym wrażeniem byłem tej operacji, pierwszej operacji przeszczepu serca, która się w Polsce udała.
Ja niestety nie oglądałam tego filmu z przyczyn oczywistych. Mój syn zginął tragicznie i z jego organów żyje 6 osób. Promuje transplantację w każdy możliwy sposób, ale...
To był za mocny obraz dla ciebie?
Za mocny, tak. Myślę, że emocjonalnie nie dałabym rady obejrzeć tego.
Ja widziałem film Bogowie i muszę powiedzieć, że w Polsce jesteśmy pionierami, byliśmy, czy to w kontekście, nie wiem, przeszczepu serca, prawda, i profesora religii, natomiast mnie interesują takie wątki w swojej pracy naukowej, na ile rzeczywiście jesteśmy gotowi do przeszczepiania narządów, do dzielenia się własnym ciałem, ale też po części własną duszą i własnym życiem, czy własną historią. Kwestia transplantacji, kwestia przeszczepów to dla mnie też bardzo mocna kwestia, bardzo mocno związana z zaufaniem.
Też taką kluczową sprawą było poszukiwanie dawcy, namówienie rodziny dawcy na przeszczep.
To jest problem, a jeżeli sobie wyobrazimy, że nikt z nas nie spodziewa się śmierci naszej bliskiej osoby i tak naprawdę dowiedzenie się o śmierci osoby bliskiej jest sytuacją bardzo stresową, to jakiekolwiek podejmowanie wtedy decyzji jest o wiele bardziej utrudnione.
Nie jesteśmy w stanie absolutnie racjonalnie myśleć.
Ale ty przeżyłaś taki właśnie moment.
Tak, ja przeżyłam i tak jak tutaj Maciek mówił, nigdy nie jesteśmy na to gotowi. Mój też syn wyszedł z domu i nigdy nie myślałam, że odbiorę telefon z taką informacją. Kiedy padło pytanie o zgodę na oddanie narządów, jak najbardziej wyraziłyśmy z córką zgodę na oddanie narządów, które ratują życie. I stąd jest 6 osób. Najmłodszy zbiorców miał 2,5 roczku, dostał fragment wątroby.
Założyłaś Fundację Organiści?
Znaczy podstawą, może by nie było tej fundacji, gdyby nie opinie, z jakimi ja się zetknęłam. To były opinie typu, jak mogłam dać pokroić swoje dziecko, albo że wyprodukowałam 6 rencistów, na których kraj musi pracować, że to jest karygodne, że nie istnieje śmierć mózgu. Przyjaciele syna regularnie mnie odwiedzali po tym całym zajściu i na którymś ze spotkań padła taka propozycja, żeby założyć fundację i żebyśmy zaczęli promować tę transplantację, żeby wpływać na świadomość, edukować społeczeństwo.
No właśnie, bo Fundacja Organiści zleciła badania socjologiczne, co o transplantacji, o dawstwie sądzą Polacy.
A dokładnie, co sądzą gdańszczanie. Przebadaliśmy w Gdańsku ponad 1000 osób dorosłych. To, co tutaj Jola przed chwilą powiedziała, a mianowicie żenujący poziom wiedzy, elementarnej wiedzy na temat śmierci mózgu, na temat procedur w państwie polskim, na temat transplantacji i przeszczepów. Tę wiedzę badaliśmy w dwojaki sposób. Po pierwsze, zadaliśmy bardzo ogólne pytanie, jak ocenia swoją wiedzę na skali szkolnej od 1 do 6. To proszę sobie wyobrazić, że średnia to jest mierna z plusem. A i tak my Polacy, czy w ogóle my ludzie mamy tendencję i skłonność do oceniania się lepszego niż w rzeczywistości jesteśmy, więc ta 2 z plusem to jest naprawdę duży naddatek. Natomiast żeby nie pozostawać na poziomie takim subiektywnym, jak pan ocenia swoją wiedzę, przygotowaliśmy specjalny taki autorski test wiedzy złożony z 15 pytań i okazało się, że niestety odpowiedzi na te pytania bardzo często były strzałem na zasadzie kula w płot, prawda? A tymczasem niski poziom wiedzy, jak się okazuje, bardzo mocno wpływa na naszą gotowość do tego, czy my w tej sytuacji kryzysowej zdecydujemy się na oddanie narządów, czy wyrazimy zgodę na oddanie narządów osoby bliskiej, czy nie.
Bo jakie obrazki dotyczące transplantacji ukazują się w mediach? Najczęściej to są jacyś nieuczciwi lekarze, którzy handlują organami.
Tak, a wszyscy wiemy, że w Polsce nie odnotowano ani jednego przypadku handlu narządami. Istnieje też przeświadczenie swojego czasu jeszcze, tu u nas właśnie w Gdańsku chodziła taka plotka, że w sopockiej Wiwie wycinali dziewczynom młodym na dyskotece nerki i niech tylko na 100 osób jedna uwierzy, no to już taka plotka idzie w świat i, no i stąd tworzą się też mity.
Trochę jak z mojego dzieciństwa, czarna wołga, która porywa dzieci.
Dokładnie. Na tym to polega, tak.
Te kłamstwa się zasadniczo nie zmieniają. My dzisiaj je w sieci nazywamy fake newsami. O tym wielokrotnie żeśmy rozmawiali, że trudno w internecie odsiać prawdę od kłamstwa. Nie mamy na to czasu. Tej informacji jest rzeczywiście natłok. I w tych badaniach, które prowadziliśmy w Gdańsku, jasno wynika, że ta kwestia obawy handlu narządami jest jedną z głównych barier, które nas hamują przed tym, żebyśmy oddali swoje narządy czy narządy osób bliskich, kiedy byłaby taka potrzeba. Pierwszym powodem jest sytuacja, w której ja stwierdzam osobiście, że moje narządy nie nadają się do wtórnego użycia, prawda? Tak twierdzi ponad połowa gdańszczan, którzy są przeciwni transplantacji.
Dlaczego się nie nadają?
Nie mam pojęcia. Osobiście uważam, że...
Zdajemy sobie sprawę z tego, że prowadziliśmy jakieś takie bardzo niehigieniczne tryb życia.
Tak, spożywamy alkohol, palimy papierosy, jesteśmy w stresie, prawda? Nie mamy żadnych medycznych podstaw, żeby powiedzieć, że nasze organy są okej czy nie okej. Natomiast mamy takie przeświadczenie, że no... Trochę wypiłem, trochę wypaliłem, trochę się postresowałem i tak naprawdę nie ma ode mnie czego wziąć. No to jest ta kwestia też braku pewności, czy lekarze orzegną moją śmierć mózgową. Ten drugi powód, ta druga bariera jest bardzo mocno związana z zaufaniem wobec środowiska lekarskiego.
Tu pytanie do Joli, a ty miałeś zaufanie do lekarzy, bo twój syn miał wypadek w Londynie.
Z racji tego, że są lekarze w rodzinie, może mi też trochę łatwiej podejść do tematu. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do słuszności idei transplantacji.
Twoje dziecko, Bartek, spadł z wysokości 10 metrów.
Z szóstką przyjaciół weszli na dach i ten dach się pod nim akurat zawalił, także obrażenia mózgu były tak rozległe, że no nie było już dla niego ratunku, więc w tej sytuacji dlaczego nie uratować innych istnień, tak?
Podejrzewam, że zadawałeś sobie takie pytanie, być może jeszcze jest nadzieja, być może on jeszcze z tego wyjdzie, liczymy na cud.
Na cud liczyłam, może tak, żeby orzec śmierci mózgu, to zbiera się konsylium lekarzy. W Anglii to wygląda tak, że to są co najmniej lekarze co najmniej trzech specjalności. To musi być neurochirurg, neurolog i jeszcze jeden specjalista. Takie są wielogodzinne bloki badań. Mój syn miał trzy takie próby badań i jak już po trzeciej wykazało, że to jest śmierć mózgu, to ja już przestałam wierzyć w cuda, już wiedziałam, że dla niego nie ma ratunku, no bo niestety ze śmierci mózgu jeszcze nikt nikogo nie wybudził.
I to jest ta tragiczna potem decyzja, tak?
Tak.
Czy mogę, czy zezwolę na odłączenie swojego syna od aparatury?
To też jest błędne, bo nie odłączamy człowieka od aparatury. Aparatura wentyluje organy, żeby one nie obumarły. To ciało, bo to już jest ciało, człowiek faktycznie nie żyje. W momencie, kiedy mózg nie żyje, to człowiek nie żyje. I on jest podłączony do aparatury, żeby wentylować, żeby podtrzymać narządy, nie człowieka, a narządy przy życiu.
Nawiązując do tego, co Jola mówi, to była, jak analizowałem wyniki i cały czas przygotowujemy raport, który chcemy opublikować na 26 stycznia, kiedy będzie Dzień Transplantacji. Proszę sobie wyobrazić, że na pytanie, które zadawaliśmy mieszkańcom Gdańska, czy ty w swoim życiu miałeś jakieś takiekolwiek doświadczenie, czy ktoś z twojej rodziny albo z twoich najbliższych był w takiej sytuacji podejmowania decyzji, to się okazuje, byłem zdziwiony tym wynikiem, ale że co dziesiąty gdańszczanin wskazuje, że problem oddania narządu komuś po śmierci, czy komuś za życia, był jego udziałem w jego życiu, w takim sensie, że on miał z tym doświadczenie. I zależność, którą żeśmy zanotowali, jest taka, że ci, którzy w swoim życiu doświadczyli tego problemu osobiście albo wśród znajomych, są bardziej gotowi do oddania na przykład narządów, prawda?
Jola wiedziała, dokładnie wiedziała, że narządy twojego syna mogą uratować kilka żyć.
Życie. Nie wiedziałam komu i nie wiedziałam, ile osób uratują. Wyraziłyśmy zgodę na, tak jak mówiłam, na organy, które ratują życie. Z racji tego, że wypadek miał miejsce w Londynie, tam jest troszeczkę inny zwyczaj, powiadamia się rodzinę dawcy o biorcach. Oczywiście są to informacje anonimowe, to znaczy znamy wiek, płeć i kto jaki organ otrzymał. Stąd też wiemy, że jest tych osób 6 uratowanych, że żyją do dnia dzisiejszego, mimo że minęło już 8 lat. Najmłodszy, tak jak mówiłam, zbiorców miał 2,5 roczku w chwili przeszczepu.
Dostał część wątroby, Bartka.
Tak. Reszta to byli mniej więcej ludzie w jego wieku. Jeden pan był tylko, który otrzymał 3 i też żyje do dzisiaj. Przeszczep się udał. I takie informacje ja otrzymuję z Londynu rokrocznie w okolicach rocznicy wypadku czy przeszczepień, tak? Ja już z tym też wychodziłam, bo jak ukazała się informacja w prasie, że ja takie informacje otrzymuję, no to lawinowo zasypały mnie maile, bo rodzice też chcieliby otrzymywać takie informacje. Myślę, że to też wpłynęłoby na zwiększenie tego zaufania, że już na przykład nerka mojego syna nie poszła do brata ordynatora, tylko rzeczywiście komuś się przydała i ona trafiła tam, gdzie powinna.
Proszę też pamiętać, i na to chcemy zwrócić uwagę w naszym raporcie, że transplantacja nie dotyczy sytuacji tylko wtedy, kiedy ktoś umrze, ale mamy również całą sferę transplantacji, tak zwanej transplantacji za życia. Pamiętamy słynny przypadek, nie wiem, Przemysława Salety, który oddał nerkę swojej córce, prawda? Więc możemy przeszczepiać nerkę, część wątroby, ale tutaj z kolei i powiem tak, wyniki gdańszczan mówią, jeśli już jestem za transplantacją, to bardziej po śmierci niż za życia. Boimy się oddawać narządy, przynajmniej w sferze takiej subiektywnej, wtedy, kiedy żyjemy, bo do tych wszystkich obaw, o których wcześniej powiedziałem w kontekście transplantacji po śmierci, dochodzą inne obawy, a mianowicie obawa o pogorszenie stanu zdrowia mojego, no bo jak oddam nerkę mojej córce, to czy mój się stan zdrowia pogorszy, czy nie, czy ja będę wyłączony z życia społecznego, czy nie. Więc ludzie biorą to pod uwagę. Ludzie też biorą pod uwagę bardzo wyraźnie, że nie posiadają jasnych informacji dotyczących procedur pobrania narządu. Oni mówią wprost, mój stan wiedzy w tym zakresie jest naprawdę żaden.
Jola, ty od 6 czy od 5 lat, tak, prowadzisz Fundację Organiści?
Tak, od 2013 roku.
Namawiasz, czy fundacja namawia do składania świadczenia woli?
Tak, promujemy transplantację w najróżniejsze sposoby, poprzez szereg najrozmaitszych akcji, obchody dni transplantacji, jakieś światowe dni nerki, rocznica pierwszego przeszczepu serca. Z tymi wszystkimi rocznicami związane są nasze akcje, bo tutaj z naszych badań też wynika to, że ludzie są tacy ludzie, którzy nie mają pojęcia, co to jest oświadczenie woli. Czy ma moc prawną, czy nie ma, co z tym zrobić?
Być może jest tak, że nie lubimy rozmawiać i myśleć o sprawach, rzeczach ostatecznych.
To są trudne rzeczywiście rozważania. Każdy, mam nadzieję, tak ma, że nie zakłada daty swojej śmierci, ale też jesteśmy świadomi, że ludzie giną w różnego rodzaju wypadkach i na pewne rzeczy nie mamy zdania, bo uważamy, że to nas nigdy ten problem nie dotyczy i dopiero zaczynamy się zastanawiać, kiedy rzeczywiście ten problem dotyka naszą rodzinę. Jeżeli chodzi o świadczenie woli, to badania prowadzone przez Fundację Organiści pokazują, że jedynie 6% gdańszczan ma takie oświadczenie woli podpisane. Akurat w przypadku oświadczenia woli jest bardzo duża gotowość gdańszczan do tego, że chcieliby takie oświadczenie podpisać, prawda? Czy noszone w portfelu, czy noszone w telefonie komórkowym, czy noszone na opasce. Natomiast niestety bym przeszedł do innego ważnego wyniku. nawet okazuje się, że nawet jeśli, bo zadaliśmy takie pytanie, czy w przypadku śmierci osoby bliskiej sprzeciwiłby się pan, pani pobraniu od niej narządów, aby ratować życie innej osobie, gdy wiadomo, że zmarła osoba nie miała nic przeciwko temu. Nawet jeżeli są prowadzone rozmowy w gdańskich domach i ktoś mówi, słuchajcie, jakby się coś wydarzyło po mojej śmierci, wejście, co się nada, a resztę skremujcie i pochowajcie, bo do tego często się takie rozmowy sprowadzają, to nawet okazuje się, że co piąty gdańszczanin, nawet jeżeli wie, że osoba za życia wyraziła, powiedziała, nie wiem, pobierzcie, co się da.
To rodzina i tak miałaby wątpliwości, delikatnie mówiąc.
Co piąta rodzina miałaby wątpliwości.
Ludzie potrafili zadać sobie tyle trudu i znaleźć kontakt do mnie, żeby mi w mailach tłumaczyć, co ja zrobiłam. To znaczy, że nie ma śmierci mózgu, że to barbarzyństwo, że na żywca pobierają i tak dalej. Głównie te opinie spowodowały to, że postanowiliśmy coś z tym robić.
Taka sytuacja tylko pokazuje, że naprawdę powinniśmy nie tylko stworzyć, nie wiem, konferencje, debaty, programy profilaktyczne, ale powinniśmy systemowo podejść do sprawy.
Sobie myślę, że on nie całkiem umarł, tak? On w tych 6 osobach żyje. Ja zawsze mówię, jeśli śmierci można nadać jakieś znaczenie, no to właśnie poprzez takie decyzje.
Gośćmi audycji byli Jolanta Sterna-Okruczkowska, założycielka Fundacji Organiści oraz socjolog dr Maciej Dębski. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.